czarna.
10 już prawie 22, słuchają Państwo Radia Poznań i tak jak wspominałem wcześniej, z nami już kolejny gość, Jakub Relewicz, poznański adwokat i historyk, autor książki Więzień Fantazji. Witaj serdecznie.
Witaj serdecznie, dzień dobry Państwu.
No i właśnie, chciałem zacząć od tego, jak to się stało, że zacząłeś pisać książkę, która ma tak dosyć wybujałą fabułę, bo wydaje się fantastyczna i nieprawdopodobna, a okazuje się, że do jej napisania służą tak naprawdę wydarzenia, które wydarzyły się w rzeczywistości.
Tak, zaczęło się to kilka lat temu. Miałem klienta, którego określałem mianem więźnia fantazji. Był to informatyk, programista, który wiódł zwykłe życie. Pozostawał w związku małżeńskim, tam panował kryzys. I pewnego dnia miał wizję, taką mroczną wizję, w której zastrzelił swoją żonę, później siebie.
Czyli obudził się rano, stwierdził, że podzieli się z tą wizją ze swoją małżonką.
Tak, tak. I on nie chciał, żeby ona się wystraszyła i postanowił jakoś ubrać to w słowa i wpadł na pomysł, że opowie o tym, mówiąc słowami, mam fantazję, miałem fantazję.
Miał na myśli o tym, fantazję senną, a nie taką, że chce ją zrealizować.
Tak, tak. No, natomiast jego żona bardzo się wystraszyła tych słów i zainspirowana jeszcze przez inne osoby postanowiła, że musi zadziałać. Zgłosiła sprawę do prokuratury, a ta nie zbagatelizowała sprawy.
Ale przepraszam bardzo, jak wyglądało takie zgłoszenie? Mój mąż opowiada mi o swoich fantazjach. Tak, że i one brzmią niebezpiecznie? Jak to wyglądało?
W praktyce wygląda to tak, że bierzesz kartkę A4, długopis i piszesz: Szanowna prokuraturo, boję się bardzo, ponieważ mój mąż powiedział mi to, a to. Proszę o pomoc.
Prokuratura zinterpretowała to jako groźbę?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I jeszcze bardzo poważną groźbę. Wydaje mi się, że na to wpływ miało to, że kilka lat temu w Poznaniu prokuratura zbagatelizowała jakąś groźbę i wtedy faktycznie zakończyło się to bardzo tragicznie. Pan zabił jakąś panią. I teraz takie trochę systemowe podejście skłania prokuratorów, żeby nie bagatelizować takich spraw. W efekcie mój klient po kilku dniach już się znalazł w areszcie śledczym przy ulicy Młyńskiej.
Ale to wyglądało tak, że przyszła do niego policja do domu i go zabrała, czy został wezwany na komisarza?
Nie. Przyjechali panowie, zaprosili go do radiowozu.
Czyli trochę jak w filmie Raporty Mniejszości. Jeszcze pan nic nie zrobił, ale z drugiej strony zabrzmiało to groźniej, dlatego prewencyjnie musimy pana zatrzymać.
No nie do końca tak to w prawie funkcjonuje, natomiast można tak to odebrać.
I trafił do aresztu.
I trafił do aresztu. W książce opisuje, że więzień fantazji trafia tam w Sylwestra i musi się zderzyć z rzeczywistością więzienną. Też część fabuły opowiada o tym, jak wygląda życie w areszcie, z czym muszą się zmagać osoby, które tam trafiają. Też chodzi o to, jak cienka jest granica. My sobie nie zdajemy sprawy, jak czasem dosyć łatwo jest naruszyć przepisy prawa i zderzyć się z górą lodową, zderzyć się z polskim systemem wymiaru sprawiedliwości.
Czyli to trochę jak w procesie Kawki.
Tak, słyszałem takie określenie, że to trochę tak.
Jak reagują osoby, jak zareagował twój klient? No ale od wielu lat jako adwokat masz z tym kontakt i z takimi historiami, gdzie nagle ktoś z dnia na dzień trafia za kratki, mówiąc kolokwialnie. No podejrzewam, że to jest szok. Nikt nie jest na to przygotowany psychicznie.
To jest szok, nikt nie jest na to przygotowany. I też kwestia jest tego, że często te areszty są stosowane trochę na wyrost. Trochę ułatwiają pracę prokuratorom, dużo się o tym mówi, natomiast podejście systemowe nadal umożliwia prokuratorom trochę nadużywanie tej instytucji, która powinna służyć stricte zabezpieczeniu postępowania i wyjątkowych sytuacji.
Ale w jaki sposób ułatwia pracę prokuratorom umieszczenie człowieka w areszcie?
No nikt nie chce siedzieć w areszcie, a to skłania ludzi do mówienia.
A, czyli to tak działa zachęcająco.
Tak, bardzo zachęcająco, zwłaszcza w święta.
To też tak zależy, że często w święta osoby są zatrzymywane?
No, często w święta osoby zaczynają mówić.
I to tak działa.
Trochę tak. Zawsze, ale trochę tak.
Ten twój konkretny klient, którego opisujesz w swojej książce, jak zareagował?
Mój konkretny klient dosyć spokojnie zareagował, natomiast bardziej jego przyjaciele wszyscy się o niego bardzo martwili, jak on sobie poradzi. Miał szczęście, ponieważ w celi, do której trafił na osoby, które wzajemnie sobie pomagały i dzięki tej wzajemnej pomocy mógł przetrwać okres tymczasowego aresztowania.
Ale bywają różne sytuacje.
Bywają różne, oczywiście.
Bywasz tam często?
Dosyć często jestem w areszcie na Młyńskiej, stąd też potrafiłem to dosyć dobrze opisać. Zresztą umiejscowiłem akcję książki w Poznaniu właśnie, żeby oddać charakter tego miasta, żeby to też było rzeczywiste.
A jakie to są historie, o których opisujesz czasami te niezbyt przyjemne wejścia do aresztu nagle?
Znaczy, zdradzę element fabuły, a mianowicie pluskwy. W areszcie śledczym w Poznaniu jest plaga pluskiew, z którą nikt nie jest sobie w stanie poradzić od lat. I mimo, że w budynku administracji, w którym nie ma pluskiew teoretycznie, zawsze jak wchodzę, to boję się usiąść na siedzeniach, czuję, jak mnie zaczyna swędzić skóra.
No, więc... Czyli to, co opisywałeś tutaj, to jest prawda. Wydawało się to nieprawdopodobne.
Tak, to jest nieprawdopodobna prawda, że w XXI wieku dokładnie tak to może wyglądać.
Jak wyglądał dalej los twojego klienta, jak długo siedział w areszcie? I kiedy też, jak też zareagowałeś, kiedy dowiedziałeś się, że masz się zająć taką sprawą? Bo to wydaje się trochę nieprawdopodobne.
Przyznam szczerze, że kiedy dowiedziałem się, że mam się zająć tą sprawą, to pewnie tak samo jak większość czytelników zadałem sobie pierwsze pytanie, czy mam do czynienia z osobą normalną, bo któż mógłby wypowiedzieć takie słowa? Poszedłem na pierwszą wizytę, drugą, trzecią i przekonałem się, że mam do czynienia z normalnym informatykiem.
Zwłaszcza, że przecież są też badania, które to wykazują później.
Tak, później. Jeżeli mam się oderwać od książki, powiedzieć o spostrzeżeniu prawnika, adwokata, no to powiem tak, że dla mnie skandalem jest to, że umieszczamy kogoś w areszcie, żeby go przebadać. Pobyt w areszcie kosztuje państwo grube tysiące i czekamy kilka miesięcy, aż odbędzie się jednodniowe badanie psychiatryczne.
To nie brzmi zbyt sympatycznie.
No nie.
Czyli to jest naprawdę przeciągnięte na kilka miesięcy.
Tak, bo kilka miesięcy się czeka, ponieważ państwo jest zbyt skąpe, żeby zapłacić biegłym psychiatrom i psychologom lepsze stawki i są dość odległe terminy sporządzenia opinii przez biegłych, natomiast państwo nie skąpi, żeby utrzymywać osoby osadzone w aresztach, w więzieniach.
Dlatego jest ich za mało i dlatego długo się czeka. Dokładnie. W związku z tym czekają wszyscy w aresztach.
Dokładnie.
Czyli teoretycznie to trochę taki wyrok nieudolności państwa, czy mechanizmów.
No jest wiele nieudolności państwa, natomiast znowu, jeśli miałbym powiedzieć o swoich spostrzeżeniach adwokackich, no to sprawo karne jeszcze w miarę działa i szybko, a w prawie cywilnym to dopiero jest przewlekłość.
No i właśnie to dlatego zdecydowałeś się napisać tę książkę, bo zauważyłeś tyle różnych takich punktów, które wywołują twój wewnętrzny krzyk, że tak nie powinno być?
Było kilka powodów, które mnie pchnęły ku pisaniu, bo to też mój debiut pisarski. Przede wszystkim niesamowita i niebanalna historia, z jaką się osobiście zetknąłem. Także też chciałem pokazać, jak wygląda polski system prawny, jak wygląda naprawdę. Czytając inne książki innych autorów, miałem wrażenie, że opisują coś nierzeczywistego.
To tak trochę jak ten kazus Ostrego Dyżuru albo serialu Na Dobre i na Złe.
Tak.
Taki szpital w Polsce nie istnieje. I tak samo wymiar sądownictwa w literaturze polskiej też nie istnieje. Wszystko działa prawda? Zawsze.
Tak, dokładnie. A ja osobiście spotkałem się z tyloma różnymi historiami. Poznałem tyle postaci, co umożliwiło mi spisać się w sposób ciekawy, tak przynajmniej nieskromnie oceniam, historię opartą na realiach polskiego systemu sprawiedliwości.
I to uderza najbardziej czytelnika, kiedy spotyka się z tą fabułą, jeżeli chodzi o nieudolność tego systemu sądownictwa.
Znaczy, osoby, które nie miały żadnej styczności z systemem prawnym w Polsce, czasem pytały mnie się, czy to naprawdę prawda, czy to tak naprawdę może wyglądać. Więc dla mnie zaskoczeniem było to takie niezrozumienie, takie właśnie podejście, że aż nie dowierzały. Tutaj trochę bym mógł porównać to do powiedzonka, że ludzie nie powinni widzieć, jak się robi kiełbasę. To pokazując, jak wygląda ten system, mam wrażenie, że pokazuje ludziom coś, czego nie powinni widzieć, jak wygląda polski wymiar sprawiedliwości.
Z drugiej strony książka działa trochę jako przestroga. Lepiej nie mieć z nim nic wspólnego, bo można wejść w jego tryby i szybko nie wyjść.
No zdecydowanie łatwiej, mam wrażenie, zamknąć niż zwolnić człowieka. Więc tak, zdecydowanie lepiej nie mieć do czynienia z polskim wymiarem sprawiedliwości, zwłaszcza w aspekcie karnym.
To trochę przerażające, co mówisz. Łatwiej zamknąć człowieka niż zwolnić.
No, może dlatego zdecydowałem się pisać książkę.
Zaraz do tej rozmowy w takim razie wrócimy. A teraz piosenka zespołu Dagadana. Czasem zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę. Słuchają Państwo Radia Poznań. 10.36. Wracamy do rozmowy z naszym gościem Jakubem Relewiczem, autorem książki Więzień Fantazji, który równocześnie jest poznańskim adwokatem i historykiem. Dobrze, czyli opisałeś tę historię. Ta historia się wydarzyła naprawdę. Co stało się z twoim klientem? Ja nie chcę, mówiąc brzydko, spoilerować fabuły twojej książki, tak. Ale jeżeli chodzi o dalszy ciąg wydarzeń, to...
To znaczy teraz tak, żeby też poczynić pewne rzeczy jasnymi. Ja się zainspirowałem jego historią, tak, natomiast książka nie jest opisem jego konkretnej sprawy i jego życia, to jest tylko inspiracja. Inspiracja trochę jego fantazją. Książka jest zainspirowana też w dużej części moją własną autorską fantazją, a także innymi sprawami, z jakimi miałem do czynienia, więc nie zdradzimy fabuły, jeśli powiemy, że mój klient żyje, układa sobie na nowo życie. Natomiast, teraz podkreślam, to nie jest jota w jotę jego historia, to jest tylko inspiracja.
No, ale czy w takich sytuacjach można walczyć o odszkodowanie? Zajmujecie się tym, czy po prostu już nikt nie chciał się w tym, mówiąc brzydko, babrać?
Znaczy, książka Więzień Fantazji to thriller prawniczy, który właśnie skłania do rozmowy na temat tego, gdzie kończy się fantazja, gdzie zaczyna się myśl, gdzie słowo może powodować postępowanie karne i gdzie można ponieść odpowiedzialność karną za słowa. Hipotetycznie, jeżeli ja jako adwokat zetknąłbym się z klientem, który przebywał w areszcie i który został prawomocnie uniewinniony, to oczywiście takiej osobie należałoby się odszkodowanie. Natomiast w książce też nie przedstawiam sprawy w kolorach biało-czarnych. Zresztą życie prawnika to często odcienie szarości i nie daje jasnej odpowiedzi. To każdy czytelnik będzie miał prawo do własnego zdania, żeby się zastanowić, czy główny bohater, wypowiadając do żony Wigilię słowa miałem fantazję i zdradzając jej swoją wizję, powinien ponieść odpowiedzialność karną i powinien zostać ukarany za swoje słowa jak za groźbę karalną, czy jednak sformułowanie miałem fantazję oznaczało podzielenie się abstrakcyjną myślą w małżeństwie z osobą bliską.
No, z drugiej strony nie jesteśmy w butach małżonki, która to usłyszała i
dokładnie
mogła zareagować faktycznie strachem i to też trzeba zrozumieć.
Dokładnie, też trzeba to zrozumieć, więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Tutaj każdy z czytelników może mieć swoje własne zdanie, do czego, że tak powiem, zachęcam.
Zachęcamy oczywiście. Powiedz mi, jak zareagowało środowisko prawnicze na twoją książkę? Byli zdziwieni i mówili: Kuba, co ty robisz? Dlaczego opisałeś?
Tak, w pewnym momencie było jedno małe nieporozumienie związane właśnie z kwestią, czy opisałem prawdziwą historię, czy tylko zainspirowałem się jakąś historią. Mam nadzieję, że ta kwestia została wyjaśniona. A poza tym to środowisko reaguje bardzo pozytywnie. Tak jak wspomniałem, zainspirowałem się różnymi sprawami, różnymi sytuacjami z mojego życia, także różnymi osobami, więc czasem niektórzy czytając tą książkę próbują doszukać siebie bądź znajomych, więc jest z tego trochę zabawy, trochę śmiechu.
No, trochę tak jest, że w twoim zawodzie inspiracje przychodzą tak naprawdę same ze wszystkimi sprawami, które się pojawiają.
Dokładnie. Jest dużo spraw powtarzalnych, które są nudne, ale właśnie te takie niebanalne zapadają człowiekowi w pamięć. Powtarzamy je też między sobą w środowisku, czasem ku przestrodze, czasem żeby wywołać uśmiechy na twarzach.
Jakie to są niebanalne sytuacje, które spotykają ciebie w pracy, oprócz tej, o której dzisiaj mówimy?
Niedawno w piątek, będąc na przesłuchaniu w prokuraturze, mój klient zapytany o znaki szczególne oświadczył, że ma wytatuowaną swoją byłą dziewczynę. Na polecenie prokuratora zdjął polar i zobaczyliśmy kobietę z przepaską na oczach. Prokurator na to mówi, że to Temida i sam odsłania taki bardzo podobny tatuaż. A ja na to mówię, że na to wychodzi, że mieli tą samą dziewczynę.
Jak zareagowali?
Śmiecha.
Czyli są w takich sytuacjach jeszcze momenty śmiechu.
Dokładnie.
W twojej książce też się pojawiają elementy humorystyczne.
Tak, nie brakuje elementów humorystycznych. Też lubię się śmiać. Zapadają mi w głowie historie śmieszne. Też najbardziej zapamiętuję zabawne historie z sal rozpraw. I też, aby nadać książce i opowieści taką lekkość, wplatałem w to śmieszne historie, no, chociażby z życia więziennego i ze zderzenia mojego klienta z rzeczywistością aresztu śledczego przy ulicy Młyńskiej.
Dobrze, czyli tak jak przypominamy, powieść trochę ku przestrodze. Od miesiąca jest już na rynku. Jak reagują za to czytelnicy, którzy nie mieli do czynienia z systemem sądownictwa, ale też osoby, które nie są związane z twoją, nazwijmy to, branżą?
No, zaskoczeniem dla mnie na pewno było to, że mój znajomy przekazał książkę dziewczynce lat 13, która zafascynowana ją przeczytała i która naprawdę bardzo dojrzałą recenzję książki zamieściła w internecie. Było to dla mnie zaskakujące, jak właśnie osoba młoda też może odebrać tą książkę, że tą książkę też może przeczytać osoba 13-letnia i takiej osobie też to może się spodobać.
Jak reagują w takim razie też twoi klienci na to, że napisałeś książkę o jednym, inspirowanej jedną sprawą? Być może pojawiają się takie pytania? Ciekawe, czy pan opisze moją historię?
Nie, jeszcze takich pytań nie mam. Trochę za krótko chyba minęło od tej premiery. Jeszcze trochę musi się ta książka trochę bardziej wgryźć w rynek. Nie wiem, może więcej osób musi ją przeczytać, do czego zachęcam.
A myślisz już o napisaniu kolejnej książki? Są takie historie, które chciałbyś też jeszcze opisać?
Tak, zdecydowanie.
Nie możesz zdradzić chociaż?
Znaczy, na pewno chcę opisać jeszcze kontynuację, ponieważ Więzień Fantazji nie kończy się w ten sposób, że sprawa jest zakończona. Ta sprawa ma swój ciąg dalszy i ten ciąg dalszy chcę jeszcze opisać.
Myślę, że ta książka jest też wyjątkowa dla poznaniaków, dla Wielkopolan, ponieważ wszystko rozgrywa się na ulicach Poznania i tutaj rozumiem, że to był celowy zabieg.
Tak, Poznań nie jest tylko tłem, to miasto z charakterem, który ma nadać rzeczywistego charakteru fabule, który też ma być, to ma sprawić też, że będzie to przyjemne dla poznaniaków.
Czyli możemy wziąć książkę w rękę, wędrować po Poznaniu między ulicą Święty Marcin, a Młyńską, która się pojawia tam dosyć często, Solną i tak, w całym tym firtlu.
Tak, dokładnie.
Poczuć się jak w domu. Więzień Fantazji, książka Jakuba Relewicza, już dostępna na rynku, inspirowana prawdziwą historią, tak jak państwo słyszeli, a z kolei Jakub był państwa i moim gościem. Bardzo tobie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję tobie również i dziękuję państwu.
I życzę wiele ciekawych spraw przed tobą, tak żeby jeszcze dało się jak najwięcej opisać.
Dziękuję. Jeszcze dzisiaj o 12 mam rozprawę, więc zobaczymy, może będzie kolejny element do historii.
No to powodzenia w takim razie, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Radio Poznań, tam gdzie ty.